co się czai w śmieciach, szanowni państwo, ale nie w śmieciach naszych pod domem, tylko w tych popowodziowych. O tym z Markiem Waszczewskim, czyli rzecznikiem Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
Sztab kryzysowy przy GIS ciągle pracuje na tych terenach, które zostały zalane. Kontrolujecie zdrowie mieszkańców, kontrolujecie wodę, kontrolujecie wiele różnych rzeczy. Zalecenia wobec tego, jak trzeba będzie śmieci składować, kto będzie je przetwarzał, to jest sprawa Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Ale wy zgadzacie się z nimi, że te śmieci to jest materiał niebezpieczny dla zdrowia i życia człowieka.
Tak, przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że te śmieci popowodziowe to są bardzo różne, mówiąc wprost, frakcje odpadów, a tak naprawdę po prostu bardzo, bardzo różne przedmioty. I no, musimy mieć świadomość tego, że one zostały zalane wodą, falą powodziową. I teraz w tej fali powodziowej no, znajdowały się bardzo różne rzeczy. Od takich zanieczyszczeń, które widzimy gołym okiem, czyli po prostu to, co płynęło tą falą, poprzez takie rzeczy, których no, nie widzimy. Czyli tak naprawdę mówimy o bakteriach, ale pamiętajmy też, że ta fala powodziowa, ona przepłynęła przez bardzo wiele miejsc. Ona podmyła cmentarze, ona podmyła szamba, oczyszczalnie ścieków, ona wreszcie na przykład może nieść ze sobą chociażby ciała martwych zwierząt. Więc ta woda tak naprawdę, no to jest taka trochę biologiczna bomba, tam może znajdować się wszystko. Pamiętajmy o tym, że taka woda, ona wpływając do naszych mieszkań, do naszych domów, przyniosła tutaj bardzo, no, bardzo dużo zagrożeń.
To jest taka woda, bomba biologiczna, tak jak sam pan to ujął, i to biologiczne zagrożenie, ono jak długo będzie obecne w tej wodzie? Nie wiem, jakaś kwarantanna tych śmieci powinna zostać wdrożona?
Przede wszystkim musimy pomyśleć o tym, że w tym naszym w domu czy w zakładach pracy, tam gdzie sprzątamy, to bardzo wiele naszych rzeczy zostało tą wodą zalanych. Od takich rzeczy, które dają się dezynfekować. I właściwie to jest możliwe, żeby usunąć to zagrożenie. Bo jeżeli mówimy o ścianach, jeżeli mówimy o takich trwałych elementach budynków, gdzie tylko budynek został podmyty, natomiast tam zalany, ale nie został zniszczony, to oczywiście są metody, można tam skuwa się tynk do pewnej wysokości, są środki chemiczne, głównie na bazie chloru, którymi można sobie poradzić. Jak chodzi o takie rzeczy, które mieliśmy w domu, no niestety, bardzo wiele jest takich rzeczy, które po prostu nasiąknęły. Mówimy tutaj o meblach, mówimy tu o ubraniach, mówimy tutaj o ręcznikach, pościeli, czy niestety na przykład pluszowych dziecięcych zabawkach. I tego niestety nie da się umyć i to trzeba będzie zutylizować, trzeba to po prostu wyrzucić. Podobnie jak żywność, która miała kontakt z wodą, ona niestety, to też nie da się jej odkazić w żaden sposób, nawet takiej żywności, która jest zamknięta.
A będzie jakaś segregacja tych śmieci?
Zgodnie z tym, co Ministerstwo Klimatu, no bo to stanowczo jest kompetencja Ministerstwa Klimatu, przewidziało, jest tutaj, zostały wydane wytyczne. One są również na naszej stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego. My je publikujemy na stronie gov.pl/GIS i tam jest określone, że w sytuacjach takich właśnie kryzysowych, tam gdzie był stan klęski żywiołowej, będą pewne odstępstwa. To znaczy będzie można te śmieci składować, transportować troszeczkę w inny sposób niż to odbywa się na co dzień, bo na co dzień, jak wiemy, tu są konieczne specjalne pozwolenia, a tutaj jest kwestia szybkiego wywiezienia tych odpadów, no i przede wszystkim ich magazynowania. Są też określone warunki tego magazynowania. Z tych odpadów nie może woda wyciekać, bo pamiętajmy o tym, że ta fala, to co niosła, to wszystko jest w tym momencie w tych odpadach, które wyrzucamy. Ale my ze strony Inspekcji Sanitarnej oczywiście też tutaj pomagamy w tym zakresie, jeżeli chodzi o odkażanie. Można zgłaszać się do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych i te rzeczy, które w naszych domach zostają, no i przede wszystkim no, chociażby na przykład studnie przydomowe, mogą być odkażane przy użyciu specjalnych środków chemicznych. Tutaj taką pomoc właśnie zawsze dla państwa będzie świadczyć właśnie najbliższa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. No w naszym mieście powiatowym.
Czyli te rzeczy trzeba odkazić. Nie można ich zostawić, żeby to sobie oddychało i przeszło.
No nie, tutaj to też zależy, co to jest, prawda? Bo tak jak wspomniałem, te rzeczy, które nasiąknęły i których nie da się w żaden sposób odkażać, je należy wyrzucić. Ale są rzeczy, które, no chociażby tak jak tutaj mówimy o studniach. Te studnie będą dezynfekowane, no bo trzeba je najpierw wymyć, a potem zdezynfekować. W tej chwili ta woda w tych studniach nie będzie zdatna do spożycia ani do żadnych celów gospodarczych. Natomiast rzeczy, które mieliśmy w domach, no szczerze mówiąc, ja tutaj użyję obrazowego porównania. No tutaj to jest taka sytuacja, jakbyśmy po prostu taką rzecz wrzucili sobie do zbiornika z szambem. I teraz no zastanówmy się, czy chcielibyśmy jej później używać. No zapewne, jak to jest rzecz takiego osobistego użytku, którą mielibyśmy blisko przy sobie, pewnie większość z nas by nie chciała. A tak należy traktować tę wodę powodziową, że to po prostu jest no taki jakby zbiornik z zanieczyszczeniami, dodatkowo jeszcze skażony bakteriologicznie.
Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce budować osobne wysypiska na te odpady, w dodatku kontrolowane, tak żeby nikt nie próbował podkraść na przykład żadnych rzeczy, żeby one nie weszły do obrotu na rynku wtórnym na przykład. Nie jesteśmy gotowi jako kraj na te śmieci, których jest ile właściwie?
O, tutaj trudno powiedzieć. Ja nie chcę się podejmować jakichś szacunków. No na pewno weźmy
pod uwagę to, tysiącach ton.
Proszę?
Ja słyszałam o tysiącach ton, że to jest taka masa, jaką produkują
tak
te miasta w ciągu pół roku.
Bo to musimy wziąć pod uwagę, że zalewane były domy, zalewane były szkoły, zalewane były zakłady pracy, szpitale, więc w tych wszystkich miejscach no, zgromadzonych było bardzo wiele przedmiotów. Więc tutaj my od strony inspekcji sanitarnej, od strony tego, czym my się zajmujemy, na przykład tutaj, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie żywności, to tutaj nadzorujemy oczywiście usuwanie żywności tej zamoczonej ze sklepów, z restauracji, czy powiedzmy od producentów, czy też na przykład z zamkniętego żywienia, czyli ze stołówek po prostu. I tutaj w tym zakresie w większości już nasi inspektorzy byli praktycznie we wszystkich już zakładach, tych, które były zagrożone. Zostały wydane w większości decyzje już dopuszczające je do powtórnego użytku. W kilku dosłownie przypadkach były decyzje związane z tym, że należy zutylizować to, co tam zostało. W większości przedsiębiorcy już sami z siebie wcześniej po prostu wyrzucili te rzeczy, oddali je odpowiednim firmom, które się tym zajmują. Natomiast tak jak pani powiedziała, jest ryzyko wprowadzania wtórnego do obrotu rzeczy, które są w jakiś sposób skażone. I tutaj jeżeli chodzi o żywność, to nasi inspektorzy też w ościennych powiatach zwracają uwagę, czy przypadkiem no nie jest tak, że ta żywność, która była zamoczona, została jakoś tam wysuszona i przekazana komuś innemu, powiedzmy sobie, do sąsiedniego powiatu. No to jest niebezpieczne i to weryfikujemy.
Dlaczego w sytuacji takiego zagrożenia, mówi pan, że weryfikujecie, ale przypuszczam, że nie da się w 100%, bo macie raczej ręce pełne roboty, kręci pan głową, czyli potwierdza, że nie da się wszystkiego sprawdzić. Dlaczego w takim razie nie zalecacie masowych szczepień tylko dla niektórych osób w tamtym regionie?
Jeżeli chodzi o szczepienia, to mamy tutaj dwie rzeczy, bo zagrożenie bakteriologiczne czy wirusowe, które byłoby na miejscu, skłaniałoby nas do tutaj innych zupełnie zachowań. Jeżeli mówimy o wirusowym zapaleniu wątroby, jeżeli mówimy o dużym brzusznym, to tych chorób nie było tam wcześniej i ponieważ tamta społeczność na nie nie chorowała, to też nie bardzo one mają skąd się pojawiać. Więc tutaj nie ma takiej potrzeby. Natomiast zagrożeniem w tym momencie bakteriologicznym jest tężec, bo niestety tężec w tej wodzie, która tam się znajduje i znajdowała, no niestety on się tam rozwijał. I teraz tak, jeżeli faktycznie ktoś na przykład podczas usuwania skutków powodzi, czy po prostu już sprzątania swojego domu zrani się i ta rana jest zanieczyszczona tym błotem albo właśnie wodą, no to tutaj rekomendujemy takie szczepienie. Tutaj należy udać się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo najbliższego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który ma kontrakt z NFZ-em i taki lekarz taką szczepionkę oczywiście zapewni. A jeżeli rana jest poważniejsza, no to oczywiście tutaj należy udać się do szpitalnego oddziału ratunkowego, gdzie zostaniemy opatrzeni i tam też taką profilaktykę otrzymamy.
I to jest faktyczny problem na tamtych terenach? Rzeczywiście ludzie chorują na tężec?
W tej chwili nie, ponieważ pamiętajmy o tym, że bardzo wiele osób jest już zaszczepionych. Oczywiście odporność na tężec nie jest na całe życie. To jest 10-letnia odporność. Ostatnią szczepionkę taką obowiązkową mamy, mając około 18-19 lat, więc spora część populacji jest zaszczepiona. Wiele osób też na przykład było doszczepianych później, bo na przykład były ofiarami jakichś wypadków czy zranień, więc otrzymały taką profilaktykę, bo to jest normalna profilaktyka. Natomiast oczywiście my zalecamy tym osobom, które mają stały kontakt. Mówimy tutaj o wolontariuszach, którzy tam pracują. pracują. Mówiliśmy to też o na przykład druhach ochotnikach z ochotniczych straży pożarnych. Tam zalecaliśmy takie szczepienia właśnie na ten rzec, bo to są grupy narażone po prostu bardziej niż inni, no chociażby właśnie na jakieś urazy podczas, no w takich warunkach, jakie tam panują.
Ostatnie pytanie, panie rzeczniku. Czy jest możliwe, że takie zagrożenie epidemiologiczne będzie rosło, będzie się poszerzało na następne tereny, na przykład za pomocą zwierząt hodowlanych, które mogły się napić wody, które mogły zjeść trawę, które mogły zjeść grzyby, przed których zbieraniem na tamtych terenach też zresztą GIS ostrzega, mogą zachorować? Możemy my potem zjeść te zwierzęta?
Tak, pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby zachowywać podstawowe zasady higieny, bo to jest bardzo ważne. I te zasady higieny pozwalają nam uchronić się przed większością chorób, czyli po prostu myjemy ręce, no może bardziej na to zwracamy uwagę, a w momencie, kiedy na przykład jesteśmy tam na miejscu, to używamy środków ochrony osobistej, rękawic, gumowych butów, żeby nie mieć kontaktu z tą wodą. Natomiast ja chciałem tylko uspokoić, że ponieważ jesteśmy na bieżąco, monitorujemy sytuację epidemiczną, nie mamy jakichś, nie mamy zgłoszeń, żeby epidemicznie jakoś w tym momencie tych zatruć pokarmowych na przykład, no bo to główny jest objaw, było na tym terenie więcej, czy jakby to, czy one nie, też nie wystrzeliły. Tam po prostu zdarzają się zatrucia i one się będą zdarzać i one są raportowane, ale nie ma zagrożenia epidemią, nie ma zagrożenia takimi, no, masowymi zachorowaniami. Nie widzimy teraz tego, ale jesteśmy na bieżąco i to monitorujemy.
To trochę okłamałam, to jednak będzie ostatnie pytanie, jeśli chodzi o składowiska odpadów, których nie ma i one mają dopiero powstawać specjalnie na te popowodziowe odpady. Czy pan na ten temat coś wie we współpracy z ministerstwem?
Jeżeli chodzi o ministerstwo, to przede wszystkim Ministerstwo Klimatu tutaj zajmuje się tą sprawą, Inspekcja Ochrony Środowiska, nasza, że powiem, sąsiedzka, koleżeńska inspekcja. Natomiast my, jeżeli chodzi o składowiska odpadów, no nie, w tym momencie nie podejmowaliśmy
takich decyzji. Ale kontrolujecie te śmieci na przykład pod kątem takim, czy tam rzeczywiście coś jest, czy tylko nam się wydaje, że coś tam może być?
To znaczy, my będziemy na pewno konsultowali te kwestie lokalizacji, ponieważ no jest to jedna z ról inspekcji. Natomiast w tym momencie nie ma naszych wytycznych. Są wytyczne Ministerstwa Klimatu i Środowiska co do właśnie tych składowisk. No i ich będziemy się w tym momencie trzymać, no bo sytuacja jest nadzwyczajna.
Wiadomo, że śmieci będą i że będzie trzeba się jakoś ich pozbyć. Na razie do końca nie wiadomo jak, dlatego że nie można ich spalić, bo są mokre. Nie można ich pozostawić tak, żeby woda ściekała do gruntu, no bo właśnie będzie to powodować kolejne zagrożenia. Także jest to problem do rozwiązania jeszcze przed urzędnikami. Marek Waszczewski, rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Dziękujemy bardzo.
Bardzo dziękuję.
Spokojnego popołudnia, szanowni państwo.
Dziękuję wzajemnie.